Moi kochani, przy rozważaniu rzeczy duchowych i stawianiu wielu problemów może pojawić się kryzys. Kryzys, który może być przeżywany jako pewny dramat, pewne przewarstwienia problemów, ale może też być kompletnym załamaniem. Tak jak to mieliśmy w życiu naszego kochanego proroka Eliasza. Kontekst jego kryzysu jest niezwykły. Oto bohater po zwycięstwie. Ten, który miał władzę dzięki Bożemu Słowu nad prawami natury, który również przywraca życie ludziom, zmuszony był do ucieczki i głęboko rozgoryczony sytuacją, zachowaniem dworu królewskiego, szczególnie królowej Elizabel, prosi o śmierć. Wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie. To rozgoryczenie Eliasza podobne jest do Mojżeszowego, dobitego tak szybkim odstępstwem Izraelitów w czasie jego pobytu na Chorebie. Kryzys misji, kryzys życia, totalne wyczerpanie. Zdajemy sobie w tym punkcie sprawę, że Eliasz nie był jakimś niedosięgłym, nie do zdarcia duchowym gigantem, lśniącym blaskiem pańskiej chwały, jakimś koryfeuszem nawrócenia. Był szczery, gorliwy, płonący, ale też bardzo dotkliwie doświadczał ograniczeń. Moi drodzy, tak jest w życiu człowieka duchowego, że Bóg objawia się owszem w zwycięstwach, ale i w dojmującej słabości, w kruchości życia. Kiedy przychodzi kryzys, doświadczamy mroku i smutku, rozumiemy, co znaczy być strudzony i obciążony życiem, problemami, ile cierpienia przychodzi nam znieść. Doznajemy pozbawienia sił, czujemy się wyzuci z dynamicznych mechanizmów. Człowiek jedyne miejsce, w którym mógłby się schronić, znajduje w wewnętrznym ubóstwie. Bardzo wielki psychologiczny dyskomfort. Jest przybity do dna swojej własnej bezradności. Ale w miejscu naszych kryzysów jest do odkrycia siła Boga. To Bóg jest Bogiem, który ociera łzy, ociera wszelką łzę. I to, że boli nas nawet życie, niespełnienie, że boli nas gorycz porażki, tak nam się przynajmniej wydaje, to jeszcze nic nie znaczy, ponieważ uczucia często fałszują prawdę o naszym realnym duchowym stanie. I wiemy, że są niektórzy, którzy częściej podlegają kryzysom. jakieś gwałtowne doświadczenie, spada na człowieka, rozbija go. Czasem sączy się, narastając w długim stresie. Traci się punkty oparcia. Serce wypełniają negatywne myśli. Ucieka się w jakiś równoległy świat. Mamy w naszej historii chrześcijańskiej takiego specjalistę od kryzysów. Może to was zaskoczy, ale to święty Józef. On przeżywał w swoim życiu przynajmniej 4 bardzo poważne kryzysy. Zaraz od początku. Pierwszy kryzys bardzo męski. Dostrzega, że kobieta, którą poślubił, jest brzemienna. Józef chce to wszystko zostawić, uciec. To wszystko go przerasta, jest za trudne. I dopiero interwencja anioła pozwala mu przyjąć Maryję z tajemnicą. Drugi wielki męski kryzys Józefa to Betlejem, kiedy rodzącej żonie nie jest w stanie zapewnić godziwych warunków, tuła się po grotach, stajniach. Trzeci to ucieczka do Egiptu. Nagle uciekać do obcego, nawet wrogiego Egiptu. I wreszcie czwarty, kryzys ojcostwa. Oto dorosły Chrystus, któremu Józef w końcu ofiarował swoje życie. Mimo że nie był jego biologicznym ojcem, ofiarował mu dom, karmił go, utrzymywał. I wystarczyło, że ten jego syn stał się dorosły i powiedział mu prosto w twarz: czemu mnie szukałeś? Przecież ja należę do ojca. Usłyszeć coś takiego to wyjątkowo trudna sytuacja. Moi drodzy, powinniśmy pamiętać, że kryzysy są częścią życia duchowego i noszą w sobie niezwykłą prawdę. Zupełnie różną od prawdy psychologicznej, tej prawdy, którą przeżywamy. Więc jakiegoś rozmontowania, rozstrojenia, goryczy, utrat, śmierci pewnego świata, do którego się przyzwyczailiśmy. Niestety, albo też stety, jest to wymaganie naszej religii i drogi wiary. Zobaczmy Nikodema. Człowiek, jeden z najbardziej wpływowych i najbardziej wykształconych ludzi ówczesnej Palestyny. Nikodem przychodzi do Chrystusa i zaczyna z Nim rozmawiać. Zaczyna jako człowiek kompetentny, my wiemy, my się na tym znamy, Mesjasz to jest właśnie taki ktoś. I Nikodem daje się wciągnąć w rozmowę, która bardzo szybko wpędza go w kryzys, szokuje go. Jeden z najtęższych umysłów Nikodem bowiem dowiaduje się, że nie wystarczy przyjść i pogadać, wymienić poglądy. Nie wystarczy coś nowego się dowiedzieć. Być może niektórzy też rekolekcje tak traktują. A co on też tam nam ciekawego powie? To już było, to gadał, tam, to już do tego nawiązywał. Czekamy na nowe rzeczy. Proszę nas tutaj swoją kompetencją, swoją wiedzą zachwycić. Rzeczywiście, było to dużo, przyjść do Chrystusa pomimo tej całej histerycznej, sprzysiężonej nagonki na Chrystusa, obwarowanej przecież wykluczeniem z synagogi, ze społeczeństwa. Nikodem przychodzi co prawda chyłkiem, ale właśnie dowiaduje się, że nie wystarczy się spotkać, wejść w dialog, znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie, coś wytłumaczyć. Nikodem dowiaduje się, że daleko za mało jest przyjąć Chrystusowy punkt widzenia. O wiele za mało, żeby coś tam tylko poprzestawiać w swoim życiu. Usłyszał szokujące słowa: musisz na nowo się narodzić. Moi drodzy, i tu jest wielki problem. Nie wystarczy jakiś tam mały religijny remamencik. Nie wystarczy poprzysywać kilka nowych łat do starego bukłaka. Należy na nowo się narodzić. Bo wszystko nam wycieknie. Mimo że otrzymujemy młode, dobre wino. Nowe narodziny z Boga, z boskiego ducha. Jest to początek nowego boskiego świata w nas. I jest to droga kryzysu. Jeżeli my traktujemy narodziny do nowego świata jako kryzys i ból rodzenia interpretujemy właściwie, wtedy mamy wielką przewagę ducha nad naszymi dokuczliwościami psychologicznymi. Nowe narodziny. Narodzić się w odkupionym świecie, gdzie wszystko wspomaga dzieło zbawienia. Jak to zapewnia nas Pismo, że tych, którzy miłują Boga, Bóg wspomaga we wszystkim do czynienia dobra. Co znaczy powtórnie się narodzić? Powtórnie się narodzić to znaczy na nowo zobaczyć rzeczywistość. To narodziny nowego spojrzenia, nowych oczu, nowych uszu. To narodziny nowego umysłu, nowych miar dla człowieka, nowej wiary. Aby narodzić się na nowo, trzeba w jakimś sensie umrzeć. I tu jest cała doniosłość kryzysu. Obumierają nasze stare światy. Ale dla wielu umieranie jest zatrważające. Nie chce śmierci wybierać, mimo że Chrystus mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je. W drugim liście do Koryntian święty Paweł w pierwszym rozdziale mówi nam o pewnej zasadzie umierania. Pisze tak: w tym znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu. A więc zobaczmy, jak dalece zmienia się wartościowanie. Nie chcę ufać moim domysłom, moim intuicjom, moim przekonaniom, ale zawierzam się tak dalece Bogu, że zawieszam, unicestwiam, jak tego chce święty Jan od Krzyża, swój rozsądek, swoje właśnie punkty widzenia. Narodziny z Boga dokonują się pomiędzy tym traceniem a odnajdywaniem już nie siebie, ale Pana. Tracić życie to najpierw umiejętność pozostawienia wszystkiego. Pytanie, na ile jestem człowiekiem wolnym, również od mojej historii, od ludzi, pośród których żyję. Na ile jestem wolny na przykład od mojego cierpienia. To jest problem. Zobaczmy, jak ludzie obnoszą się z własnym cierpieniem. Jak się nim dzielą. Uważają, że to jest ich obowiązek. Wielkie jest przywiązanie do tego, co mnie boli. Umieć się również od tego uwolnić jest wielką sztuką nowych narodzin. Umiejętność pozostawiania. Szokujące jest to, moi drodzy, co działo się z apostołami. Mieli swoje życie, rodziny, swoje stateczki, barki, swoje łowienie ryb, odpowiedzialność. I oto zobaczyli przechodzącego, który wypowiedział do nich trzy słowa: pójdźcie za mną. Jak relacjonuje na przykład Mateusz w 4 rozdziale, natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Jak to natychmiast? Jak to tak z marszu? Przecież to zakrawa na kpinę, a ich odpowiedzialność za rodziny, za sprawy do załatwienia, głodne dzieci, zobowiązania. Jak to natychmiast? Albo Mateusz siedzi w tej swojej celnej komorze, w swoim świecie zbudowanym z pieniędzy i z dręczenia ludzi. I również słyszy te same słowa, które tak skutecznie go wyrwały z jego świata, z jego skorupy. Wstał i poszedł za nim. Gdyby ktoś do was teraz przyszedł i mówi: chodź za mną. No zaraz. Trzeba pozałatwiać przecież sprawy w domu, ja muszę się zastanowić, że to przemyśleć, jaki masz program, co ja z tego będę miał. My czasami tak się ślizgamy po tej Ewangelii i nie docieramy do głębi do szokujących spraw. To jest rewelacyjne. Tak po prostu, na zawsze, bez negocjacji, bez ustalania warunków wstępnych, bez tłumaczeń, wyjaśnień. To jest imponujące. Tak zaryzykować własne życie. Ci ludzie umarli dla starego świata. Dziś już pewnie nie ma takich religijnych geniuszy. Ale narodziny z Boga idą jeszcze dalej. Sądzę, że by się naprawdę narodzić duchowo, trzeba zmierzyć się ze śmiercią. Z tym wszystkim, na czym mi zależy. Z tym wszystkim, co kocham, co cenię, o co dbam, co pielęgnuję, co jest wartościowe dla mnie. Zmierzyć się ze śmiercią. W starej monastycznej tradycji było takie wezwanie memento mori. Pamiętaj o śmierci. Aby to dobrze zrozumieć, trzeba by przypisać temu wezwaniu podwójne znaczenie. Pierwsza to, co się od razu narzuca, to przestrzeń eschatologiczna. Pamiętaj, że umrzesz. Ale z drugiej strony wprowadza to powagę chwili obecnej. Po prostu, jeżeli mam umrzeć, to chcę umrzeć zaraz, żeby tym szybciej być z Bogiem. I tak jest niewytłumaczalne pragnienie ludzi świętych, świętej Teresy z Awila i tylu innych, którzy domagali się od Boga niemal śmierci, jak święty Paweł, który widzi, że dobrze dla niego, żeby już odszedł. Nie ma już nic, nie ma już żadnych następnych spraw. Jest tylko ta jedyna, teraz ostatnia rzecz, którą robię. Jeżeli chcesz się spotkać z Bogiem, zrób to w sposób najlepszy, jaki potrafisz. Bo nie ma już więcej nic do zrobienia oprócz tego, by w maksymalnie intensywny i duchowy sposób przeżyć swą obecność tutaj i teraz. Bo mam świadomość, że za tą cienką warstwą doczesności czeka na mnie Bóg. I moi drodzy, dzięki temu zagęszcza się czas i łaska. Żyję intensywnie. I człowiek ma dostęp do wewnętrznego nurtu historii. Czas i wydarzenia, przechodząc przez tak uformowane serce, napełniają je sensem. To przywraca obecność zabłąkanym w historii i przywołuje bliskość Boga. To jest ten geniusz końca, geniusz apokalipsy. To oczekiwanie na Pana jest modulowane okrzykiem ducha i oblubienicy: przyjdź. I słowami Chrystusa: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Człowiek, który chce się narodzić w Bożym świecie, w Bożym Królestwie, dla Bożego Królestwa, przede wszystkim wie, że czas jest pełny. Po brzegi pełny nadziei wieczności i że jest blisko na wyciągnięcie ręki. Człowiek tak często biega, szuka nowe perspektywy, horyzonty, taki, mamy takich zawodowych poszukiwaczy, prawda? Chodzi 10, 20, ale on już od wczesnej młodości szuka, już mam 60 na karku i on ciągle szuka. Jest taki lęk przed znajdywaniem, bo wymaga wierności i lepiej, mniej zobowiązujące jest przyjść, poglądać, powiedzieć, niestety, nie angażuję się, nie wchodzę, to jeszcze nie to. Idzie się dalej. Moi drodzy, narodziny do nowego świata. Nowe imię otrzymuje człowiek w nowych narodzinach, które zna tylko Bóg. Tak jak Piotr zaraz po spotkaniu Chrystusa nadał mu nowe imię. Nowe narodziny to nowa droga. Odkrywanie Chrystusa jako mojej drogi. To nowy duch, nowe ciało, w tym również sensie eucharystycznym, o którym mówiliśmy rano. Moi drodzy, żeby się narodzić, trzeba mieć też świadomość ojca i matki. Jak święty Paweł mówi, wielu macie wychowawców, ale niewielu ojców. Narodziny to część ojcostwa i macierzyństwa. Narodziny w Bożym świecie dla ducha, dla Bożego świata, dla wieczności, świętości. To są wspaniałe sprawy i my możemy posługiwać naszym ojcostwem i macierzyństwem właśnie w tym wymiarze, by pomagać ludziom rodzić się do nowej rzeczywistości. Ale oprócz takich wielkich narodzin mamy, nazwałbym to, małe narodziny. Narodziny, które pojawiają się w przebaczeniu. O Eliaszu wypowiedziano bardzo ważne słowa w księdze Malachiasza. Oto ja, mówi Pan, poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ojcom. Tekst ten zawiera ideę pojednania. Ta idea w Talmudzie, w kulturze żydowskiej była bardzo szeroko rozumiana. Eliasz prezentowany był jako ktoś przywracający pokój w rodzinach, między narodami. Można by powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie występuje różnica zdań, spory, gdzie szuka się rozstrzygnięć, może pojawić się pojednawczy autorytet Eliasza. Eliasz jest mężem szerzącym pokój. Co więcej, wiara w moc eliańską widzi go niosącego pocieszenie chorym, ubogim, właśnie niepojednanym. Dotyczyło to też w pewnym sensie Chrystusa. W scenie na krzyżu oprócz kpiny szyderstwa towarzyszyło przekonanie, czy rzeczywiście przyjdzie Eliasz, żeby go wybawić. Wierzono, że przychodzi bronić sprawiedliwego. To miało jeszcze dopełnić miary cierpień naszego Pana. Ale moi drodzy, właśnie By narodzić się na nowo, przede wszystkim powinniśmy zacząć od przebaczenia, od pojednania. Wynika to wprost z tajemnicy odkupienia. Chrystus pojednał człowieka z Bogiem. I to jest główny nurt naszej religijności, nurt jednania. On pierwszy wyciąga rękę, nie pytając o rodzaj długu, o grzech, o rodzaj winy. Wziął wszystko na siebie, cały grzech człowieka. Zobaczmy, jak my mamy trudności, żeby swój grzech wziąć na siebie. Jak bardzo pragniemy jakiejś formy usprawiedliwienia, uniknięcia, byle tylko nie być winnym. Przebaczenie to najbardziej szczodry sposób dawania. I to również najbardziej rozległy sposób odzyskania zdolności do kochania. Przebaczenie najbardziej radykalnie wyzwala człowieka od siebie samego, od historii, od tych wszystkich trudnych rzeczy, które potem bombardują naszą wyobraźnię, nasze serce, zabierają nam modlitwę, wewnętrzny pokój. To dar doskonały, który ofiarował jako tajemnicę Bóg człowiekowi. Bowiem nie wybaczając, jednocześnie wikłam się w starą historię, w historię starego człowieka. I jeżeli chcę najgłębiej odnowić więź, to powinienem wejść szybko, radykalnie na drogę przebaczenia. Jeżeli nie przebaczam, pozwalam mnożyć się złu i zło opanowuje moje serce, moją duszę. Oczywiście są rozwiązania inne, które znamy z życia. Ja przyrzucę taki jeden tylko ze starożytnego Rzymu. Pewien konsul rzymski z czasów Chrystusa uwielbiał Żydzi w przepychu, wydawał ogromne pieniądze na uczty i rozrywkę. I z tego powodu swych przyjaciół zaciągał długi. Kiedy długi wzrosły już niebotycznie, konsul popadł w poważne tarapaty. Ale znalazł proste rozwiązanie. Kazał wymordować wszystkich swoich wierzycieli. W jedną noc rozwiązał wszystkie swoje problemy. To akurat drastyczny przykład wykształconego i takiego właśnie dobrze sytuowanego człowieka, konsula. W sprawie wyrównywania długów. Jak się okazuje, można komuś wyświadczyć dobro i tylko dlatego zasłużyć zamiast na wdzięczność, na nienawiść. Warto o tym pamiętać. Myślę, że najbardziej, najczęściej spotyka to Boga. Moi drodzy, człowiek, który nie przebacza, pozwala różnym gniewom, nienawiści plądrować swoje serce. Ponieważ żyje w przestrzeni odmowy, nie może nawiązać więzi ani z Bogiem, ani z człowiekiem. Ponieważ odmawiam, najbardziej odmawiam Bogu. I to bardzo nam deformuje wyobraźnię, rodzi oskarżenie. I często my oskarżenie kierujemy w stronę Boga. To, co najbardziej narusza strukturę wiary i pobożności, to wchodzenie w rolę sędziego Boga. Nie jest to rzadka sytuacja. Po pierwsze, domagam się od Boga wyjaśnień. Zamiast w pokorze przyjmować boski scenariusz, pojawia się zuchwałość pytań. Dlaczego? Po drugie, Boga oskarżam, obwiniam Go za ludzki los, za czyny. Albo, co jest chyba najwyższą zuchwałością, domagam się rozliczenia Boga. Moi drodzy, jest to sytuacja bardzo poważna. Myślę, że szczególnie te sprawy różne społeczne, jak podział dóbr na świecie, to, że bogaty powinien się dzielić dobrami, wspomagać biednych, głodnych, a odmawia tego, zasłaniając się na przykład prawami rynku czy zysku, doprowadza do katastrofy głodu, czuje się usprawiedliwiony, a Boga się obwinia. Albo Holokaust. To człowiek człowiekowi zgotował taki los, a nie Bóg. Moi drodzy, Doroteusz z Gazy, jeden z bardziej uczonych ojców pustyni, pisze tak. Kto modli się całym sercem za brata, który go zranił, zwycięża urazę i złość do niego, zyskując jednocześnie prawdziwy spokój. Doroteusz zamiast gniewu stosuje pokorną modlitwę. Modlitwa to też wyraz miłości do Boga, a więc rezygnuje z postawy oskarżenia, by żyć pojednaniem, by znaleźć Boga w Jego świecie, w Jego wymiarze. Moi drodzy, my tak często zapraszamy Boga do siebie, do swoich spraw, ale czy czasami nie warto odwiedzić Boga w Jego przestrzeni, w Jego sprawach. Tak jak to przecież powiedział kiedyś Paskalowi Chrystus. Znalazłeś mnie, bo ja pierwszy odnalazłem Ciebie. Ta miłość, która wyprzedza, która wychodzi do człowieka, która chce mu przebaczyć. Powinniśmy żyć taką świadomością, że Bóg pierwszy do nas wychodzi, swoją miłością nas ogarnia. I jesteśmy powołani do miłości. Chciałbym zakończyć takim fragmentem, który zostawiła Elżbieta z Dijon, swojej przeoryszy. Pisze w niej tak, w nim tak. Jesteś umiłowana w sposób nadzwyczajny, umiłowana miłością wybrania. Pan nie mówi ci jak Piotrowi, czy miłujesz mnie bardziej niż ci. Słuchaj, co ci mówi. Pozwól miłować się bardziej niż ci. To znaczy bez obawy, że jakaś przeszkoda stanie się nie do przyjęcia. ponieważ ja jestem wolny i mogę napełnić miłością, kogo chcę. Pozwól miłować się bardziej niż ci, to jest twoje powołanie i będąc mu wierna, uczynisz mnie szczęśliwym. Moi drodzy, narodziny dla Bożego świata to odkrycie nowej miłości, która pozwala nam zupełnie zmienić perspektywę życia. Obyście tej miłości byli poddani, posłuszni, abyście pozwolili się bardziej kochać Bogu, rodząc się w Jego świecie i miłując na Jego boski sposób, bo w ten tak będziemy podobni do naszego Ojca.